Pociąg ekspresowy Weszło Polanin relacji Polska, Euro 2020. Przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Halo, halo, witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Drugi dzień czerwca 2021 roku, 6 minut po godzinie 14 i to jest audycja Eurotrip, w której dzień dobry mówią
Wojtek Piela
i Monika Wondołowska, a także nasz realizator wybitny, czyli Simon Amman. Dzisiaj przenosimy się do Szwajcarii, czyli do kraju, który kojarzy się z zegarkami, z serami, z czekoladą, z czym się jeszcze Szwajcaria kojarzy.
No, ze skokami narciarskimi.
Też to ze skokami narciarskimi. I tak, Simon Amman przecież zanim zaczął pracę jako realizator u nas w radiu, to zdobył 4 razy złoty medal Igrzysk Olimpijskich, także całkiem niezłą karierę miał.
A jeszcze mi się kojarzy Szwajcaria z moją panią od WOS-u, bo zawsze nam powtarzała, Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, zapamiętajcie to. I zawsze tak nam tłukła trochę do głów przed maturą.
No widzisz, to przynajmniej mogłaś się tutaj...
Myślę, Szwajcaria, myślę o pani z WOS-u.
Ważną wiedzę posiąść. Szwajcaria, czyli kraj, którego stolicą jest Berno.
Ale to de facto.
Co de facto?
Stolicą, bo formalnie Szwajcaria nie ma stolicy.
No tak, no dobrze, no ale...
Znaczy ja tutaj cię nie chcę poprawiać, no bo powiedziałeś, że dobrze, no Berno jakby...
Jak masz lepsze ciekawostki, to proszę, przytocz jakąś, no.
Nie mam lepszych!
No to...
Chodzi mi o to, że też nam pani z WOS-u mówiła, że Berno nie jest stolicą Szwajcarii. To taka ciekawostka.
To co to ta pani od WOS-u, kurde, nie wiem, jakieś problemy miała, że ciągle tylko musiała przypominać o tym i musiała wrzucać do głowy jakieś rzeczy, ja nie wiem, ludzie kochani, przecież życie nie polega na tym, żeby ludziom nakazywać jakieś konkretne sposoby myślenia, no ale dobrze, no. Masz rację, no.
No niestety. Ale ja, broń Boże, nie chciałam cię poprawiać, Wojtek.
A jak powiem, że Wladimir Petkowicz jest trenerem reprezentacji, też powiesz, że de facto, bo naprawdę w Szwajcarii nie ma trenera, czy co?
Nie musisz się urażać.
Dobrze, już, no.
Spokojnie.
No jestem spokojny.
No dobrze.
No to
co? To była taka ciekawostka odnośnie Szwajcarii.
No dobrze, no. I co?
Nic. Kontynuujmy dalej naszą audycję.
Kontynuujmy dalej, tak?
Tak.
A to też jest takie ciekawe, bym powiedział. To jest, jak ktoś mówi, pleonazm. Kontynuuj. A da się nie kontynuować dalej? Powiedz mi.
Nie, tak samo jak zrobić... Nie, cofnąć się w tył.
No.
Rok czasu.
Dobrze. Wracając na właściwe tory, spróbujemy przynajmniej to zrobić. Naszymi gośćmi będą dzisiaj Marcin Bożencki z TVP Sport, a także Dariusz Skrzypczak, czyli były trener Stali Mielec, też człowiek związany z Lechem Poznań, były piłkarz tego klubu, człowiek, który też pracował w sztabie Dariusza Żurawia, no ale przede wszystkim był przez wiele lat trenerem w Szwajcarii i też zawodnikiem FC Aarau. No więc spróbujemy spojrzeć na właśnie to państwo, które ma białego krzyża na czerwonym tle we fladze, spojrzeć no tak szeroko, poglądowo. Rozpoczęliśmy sobie muzycznie od Eurowizji 1988 i od Céline Dion, która wtedy wygrała właśnie tym francuskojęzycznym przebojem Szwajcarię, znaczy Eurowizję. Szwajcaria, kraj wielojęzyczny również, no bo francuski no to tylko jeden z takich języków, który tam obowiązuje. Oprócz tego mamy choćby niemiecki czy włoski, także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Szwajcarii, o ich ostatnie spotkania, no to w marcu rozegrali 2 mecze kwalifikacji Mistrzostw Świata, wygrali z Litwą 1-0, pokonali także Bułgarię 3-1. Był też w marcu mecz towarzyski z Finlandią, wygrane 3-2, więc 3 mecze, 3 zwycięstwa. No i ten dobry bilans tegoroczny przedłużyli całkiem niedawno, ponieważ rozegrali w ostatnią niedzielę mecz towarzyski z USA, wygrywając 2-1.
A to ciekawy mecz towarzyski, prawda?
Tak, po trafieniach Ricardo Rodriguez'a i Stevena Zubera. Mecz rozegrany w St. Gallen w Szwajcarii. Kraj, który zresztą swego czasu współorganizował Mistrzostwa Europy w 2008 roku, wtedy w Austrii i Szwajcarii.
Byłeś w Szwajcarii? Czy jeszcze ci tam...
Nie byłem.
Ciągnęło.
Nie byłem.
Ja myślę, że chciałabym się wybrać do Szwajcarii, ale ponoć bardzo drogo tam jest.
No ale słuchaj, powiem, że tyle zarabiasz tutaj, że tak powiem, za tą ciężką pracę, że to sobie mogłabyś pozwolić.
No ja tak, słuchaj. Jestem zarobioną osobą.
Dobrze. Słuchajcie, no to jeśli chodzi też o grupę, jaką mają Szwajcarzy na tym zbliżającym się turnieju, no to jest to grupa A, czyli grupa, w której będziemy mieli mecz otwarcia, ale akurat Szwajcarzy w nim udziału nie wezmą, bo zagrają na drugi dzień, 12 czerwca o 15, pierwsze spotkanie z Walią na Stadionie Olimpijskim w Baku, 16 czerwca mecz z Włochami w Rzymie i 20 czerwca mecz z Turcją również w Baku, czyli tak to się wszystko prezentuje. Natomiast na początku dzwonimy do Marcina Bożenckiego i będziemy rozmawiać sobie o tych trochę bardziej aspektach piłkarskich właśnie związanych z reprezentacją Szwajcarii. Z tego co słyszę, mamy już Marcina z nami na antenie, także halo, halo, witamy cię serdecznie.
Cześć Marcin.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin, słuchaj, czego ty się spodziewasz, tak rozgrzewkowo może rozpocznę, po tym, co ma szansę zaprezentować reprezentacja Szwajcarii, grupa, tak jak powiedzieliśmy, Turcja, Włochy, Walia, na pewno taka, z której ekipa Władimira Petkowicza powinna wyjść.
No ja niestety mam ten problem, że spodziewam się, że będą czarnym koniem, natomiast spodziewam się tak właściwie co turniej spodziewam się, że Szwajcarzy będą czarnym koniem, bo myślę, że na papierze, tak jeżeli spojrzymy na skład tej reprezentacji, to jest to mocna drużyna, to raz, natomiast wydaje mi się, że jej bardzo dużym atutem są niewielkie dysproporcje, bo tak naprawdę, nie wiem, jeżeli spojrzymy na kadrę polską, no to z jednej strony mamy piłkarzy wybitnych, a z drugiej powiedzmy tam ekstraklasowych, a w Szwajcarii jest po prostu w miarę równy poziom, właściwie w każdej formacji jest kilku piłkarzy na takim poziomie mniej więcej Bundesligi, bo właśnie ta liga ma największą reprezentację u Szwajcarów i wydaje mi się, że to jest ich duży atut, ale też styl gry, bo dość rzadko się zdarza w meczach reprezentacyjnych oglądać zespół grający w ten sposób. Zazwyczaj, jak wiemy, tych zgrupowań w skali roku nie jest za wiele, czasu na treningi nie jest za wiele. No a selekcjoner Petkowicz nauczył piłkarzy grać naprawdę przyjemnie dla oka. Oni grają dość odważnie, momentami nawet brawurowo, grają wysokim, intensywnym pressingiem. Generalnie starają się brać los w swoje ręce i jakby na podstawie tego sądzę, że no wyjście z grupy to jest oczywiście obowiązek, ale wydaje mi się, że to jest drużyna, która jest zdolna napsuć krwi drużynom znacznie mocniejszym. Mhm.
Marcin, jak sobie spojrzymy na mecze reprezentacji Szwajcarii od tego momentu, kiedy piłka reprezentacyjna wróciła do życia po tej przerwie spowodowanej pandemią, no to ruszyli mocno w tym roku, no bo wygrali na razie wszystkie spotkania, natomiast ten początek zbyt udany nie był. Utrzymali się co prawda w Lidze Narodów, w tej grupie A, podobnie jak Polacy, no ale to głównie też dzięki problemom Ukraińców, którzy no musieli oddać walkovera, kiedy miało dojść do bezpośredniego spotkania w Lucernie, tam wtedy związane to z koronawirusem. Jedyne zwycięstwo de facto Szwajcarów, które odnieśli oni w tej Lidze Narodów. No nie mieli łatwej grupy oczywiście, jak to przystało na Ligę Narodów A, bo też była Hiszpania i Niemcy, no ale z tamtych meczów pewnie jak śledziłeś, no zwłaszcza z Niemcami, no to da się wyciągnąć jakieś pozytywy, czy jednak no to była też taka trochę brutalna weryfikacja?
Nie, no właśnie da się wyciągnąć pozytywy, bo tak jak mówię, nawet jeżeli Szwajcarzy w ostatnich powiedzmy meczach, w jakichś ostatnich spotkaniach przegrywali, to nie były takie porażki, że wychodzili, zostali po prostu zmiażdżeni przez rywala, rozwalcowani na boisku i było po nich. Oni nawet kiedy przegrywali, to pod jednym, dwoma golami, to potrafili wysokim, agresywnym pressingiem atakować rywala, potrafili jeszcze jakby na nim siąść, zamykać go na jego połowie, więc to się naprawdę oglądało dosyć przyjemnie. No i w tym upatruję dużej szansy dla Szwajcarów, bo tak jak mówię, no wydaje mi się, że jest to drużyna kompletna, oczywiście nie pod takim względem kompletna, że na boisku wyjdzie 11 wirtuozów i właściwie każdy jest piłkarzem klasy światowej, natomiast na tyle kompletna, że właściwie nie ma jakichś takich mocnych ubytków, nie jest tak, że nie wiem, ma silny atak, potrafi atakować, ale jeżeli przyjdzie jej bronić, to się kompletnie posypie, wręcz przeciwnie, więc Więc no tak jak mówię, wydaje mi się, że nawet w starciach z mocnymi rywalami powinno to wyglądać nieźle. To nie jest też tak, że oni potrafią grać tylko z kontra albo tylko atakiem pozycyjnym. Władimir Petkowicz pracuje z tą drużyną już wiele lat, w sumie aż nawet nie mile, ale
od 2016
długo.
Roku, wiesz?
2016, czyli piąty rok pracy mu tutaj bije w reprezentacji Szwajcarii. I no i tak jak mówię, rozwinął tę drużynę na wielu płaszczyznach i wydaje mi się, że jeżeli kiedyś mieliby w końcu jakieś zaatakować poważniejsze lokaty na wielkim turnieju, no to mam nadzieję, że na tym zbliżającym się euro.
Mhm. A ja tutaj nawet się jeszcze poprawię, bo 2014, więc 7 lat nawet, więc a, tak,
14,
to już jest,
no właśnie,
tak, wiesz, tak co, bo pamiętam tak, że 16 na euro, no to już wtedy, kiedy ich pokonaliśmy w 1/8, no to właśnie Petkowicz był trenerem, no a wcześniej choćby praca w Lazio, więc też no w czołowym polskim klubie.
Tak, no tak, to jest nie to... jest też trener z przypadku.
Dokładnie, tutaj Monika, proszę bardzo.
Tak, no bo wiemy, że Petkowicz ogłosił teraz 26-osobową kadrę na rozpoczynające się 11 czerwca właśnie Mistrzostwa Europy i powołanie oczywiście dostały największe gwiazdy jak Shaqiri czy Xhaka, ale tego powołania nie otrzymali Kobel, Ndoye oraz napastnik Andy Zakiri. Co sądzisz o tej kadrze, która na to euro pojedzie?
Tak sobie teraz nawet patrzę na tę kadrę, to chyba najwięcej wątpliwości budzi u mnie formacja ataku, no bo z jednej strony mamy piłkarzy z drużyn, które na papierze wyglądają nieźle, bo Borussia Mönchengladbach czy Benfica to te nazwy robią wrażenie, natomiast nie mam pewności, że jeżeli Brillembora albo Haris Seferovic będą mieli, nie wiem, 2-3 okazje w meczu, to te 2-3 okazje będą potrafili wykorzystać. Są to mimo wszystko napastnicy tacy dosyć chimeryczni. Seferovic, kiedy jeszcze grał w Bundeslidze, był generalnie często obśmiewany za swoją nieskuteczność albo taką bardziej łatwość w marnowaniu sytuacji. Brillembora również. Przy tym całej ich niezdarności mają sporo pozytywów, bo taki Embolo jest piłkarzem szybkim, jest bardzo silnym i fajnie się z nim gra na ścianę, potrafi się poprzepychać z obrońcami, związać jednego, dwóch, trzech defensorów. Natomiast tak jak mówię, no czasem w irracjonalny sposób buduje w 100% sytuacjach. Jest jeszcze Mario Gavranović, którego zresztą też z Bundesligi pamiętam, bo miał epizod w Schalke 04 między innymi, natomiast teraz to piłkarz już Dynamo Zagrzeb. No tak jak mówię, jeżeli do czegoś miałbym się doczepić, to do takiej procentów wykorzystywanych sytuacji 100% przez napastników, bo tak jak mówię, no zdarza się, że jeden czy drugi coś zawalą. Natomiast jakby obserwując od dłuższego czasu reprezentację Szwajcarii, też widzę, że to nie jest tak, że ciężar zdobywania bramek spoczywa wyłącznie na napastnikach, bo ta drużyna, tak jak już wspominałem, atakuje wysokim, agresywnym pressingiem i generalnie całą drużyną. Wydaje mi się, że zarówno napastnicy, jak i nie wiem, skrzydłowi, jak i środkowi pomocnicy mogą mieć okazję do zdobycia bramek, a akurat na bokach Szwajcarii ma piłkarzy, którzy są skuteczni, bo nie wiem, Ruben Varga, Steven Zuber, no troszkę już zapomniany pewnie Xherdan Shaqiri, to pewnie nawet Wojtek Piela nie za bardzo pamięta, kiedy ostatnio, albo ile razy go widział w ostatnim sezonie na boisku, ale generalnie są to zawodnicy, którzy potrafią się zachować pod bramką rywala.
No tak jak spojrzymy z kolei na defensywę, no to też mamy trochę tych zawodników związanych z klubami Bundesligi teraz czy w przeszłości, no przede wszystkim bramkarz Jan Sommer, który no będzie na 99% jedynką podczas tego zbliżającego się turnieju, jeśli chodzi o Szwajcarów. Solidny golkiper też w skali Bundesligi Borussii Mönchengladbach, czy masz jakieś obawy?
Jest generalnie wyróżniający się bramkarz w skali Bundesligi, właściwie był wyróżniający się w ostatnich latach, natomiast zdarzało mu się akurat w ostatnich miesiącach trochę pomyłek. Generalnie nie imponuje wzrostem, bo jest to bramkarz, Jan Sommer mierzy bodajże 1,85 m, 1,83 m nawet, jak teraz sprawdzam, a więc nawet go przeceniłem. Natomiast ma kapitalny refleks, to przede wszystkim, świetnie gra na linii, w tym spisuje się bardzo dobrze. No i tylko obawiam się właśnie, czy tej formy z ostatnich miesięcy nie przeniesie na euro, bo wydaje mi się po prostu, że on troszkę się, mówiąc kolokwialnie, w tej Borussii zakisił, trochę chyba już tam za długo gra i to się odbija na jego dyspozycji, bo tak poza tym to jest bardzo, bardzo dobry zawodnik i nawet te braki fizyczne, o których mówię, potrafił umiejętnie maskować, bo maskował je między innymi tak jak mówię, no świetnym refleksem chociażby, ale nie, no generalnie tak jak mówię, też nie ma co na siłę szukać dziury w całym i, i to też pokazuje, że jest ceniony przez Petkowicza, bo w kadrze szwajcarskiej mógł być też Roman Berki, mógł być Gregor Kobel, czyli mniej lub bardziej cenieni trenerzy Bundesliga, a trener jednak konsekwentnie stawia na Sommera, więc widać, że to zaufanie jest dosyć solidne.
Podajże 11 zawodników w kadrze Szwajcarii znalazło się z Bundesligi na Euro 2020. I kto twoim zdaniem będzie grał takie pierwsze skrzypce w tej reprezentacji?
Myślę, że pierwsze skrzypce na pewno będzie grał, jeżeli będzie zdrowy, bo niestety w ostatnim czasie z tym zdrowiem jego było różnie, ale wydaje mi się, że pierwsze skrzypce na pewno może grać Denis Zakaria. To jest taki piłkarz bardzo, bardzo uniwersalny, bardzo, bardzo, bardzo taki mobilny, który potrafi i zaangażować się w grę w defensywie, i zaangażować się w grę w ofensywie, ale tak jak mówię, troszkę ten sezon stracony. No Granit Krzaka też jest piłkarzem ważnym dla Szwajcarów od wielu, wielu lat i myślę, że też warto spojrzeć na obrońców, zwłaszcza boki są fajne, bo Kevin Babu to jest taka czołówka Bundesligi na swojej pozycji na prawej obronie. Ricardo Rodriguez, no to już może nie te czasy, kiedy Ricardo Rodriguez był wyróżniającym się piłkarzem w Wolfsburg, ale piłkarz o bardzo niebezpiecznym w tym fragmencie gry. Zresztą, jak pewnie pamiętacie, mecz Polaków ze Szwajcarami na Euro 2016, to tam Łukasz Fabiański, jeden jego rzut wolny, fantastycznie obronił. Zresztą Niko Elvedi, czołowy stoper Bundesligi, też jest w tej kadrze. Manuela Kanci, no więc ta defensywa jest generalnie mocna, ale zwłaszcza bym zwrócił uwagi na boki.
No będziemy się temu wszystkiemu na pewno przyglądać, natomiast tak jeszcze chciałem ciebie zapytać, jak ty rozpatrujesz przez lata śledzenia Bundesligi właśnie te związki Niemiec ze Szwajcarią. Wiadomo, że tam przepływ czy to trenerów, czy zawodników jest dosyć spory. Którzy tacy zawodnicy ze Szwajcarii jakoś ci najbardziej w głowie zostali, czy też trenerzy, no bo często tak bywa, że jak ktoś się na przykład nie wiem, w FC Basel czy w Young Boys Berno wyróżni, no to później ląduje w jakimś klubie Bundesligi.
No tak, nie jest tajemnicą, że Niemcy bardzo chętnie plądrują ten rynek austriacko-szwajcarski, czyli powiedzmy ten krąg kulturowy jest im dobrze znany i ostatnie lata pokazują, że wybić się z ligi właśnie szwajcarskiej do ligi niemieckiej tak naprawdę, nie jest trudno. Oczywiście trzeba osiągnąć się sukces tej lidze szwajcarskiej, ale wówczas jest już te drzwi są otwarte do Bundesligi na oścież. To pokazał jeszcze wiele, wiele lat temu Lucien Favre, który osiągał sukcesy w Zurychu. Ostatnio Adi Hütter w Young Boys Berno, wcześniej Urs Fischer, który z Bazylei trafił do Niemiec. A teraz mamy świeży przykład, bo nowym szkoleniowcem Eintrachtu Frankfurt został Gerardo Seoane. On też jest byłym szkoleniowcem Young Boys Berno, osiągał z tym klubem sporo sukcesów. Tam chyba seryjnie wygrywał mistrzostwa, grał w europejskich pucharach, więc ta droga jest dosyć prosta. Mnie chyba najbardziej, pewnie nie tylko mnie, zapadł jednak w pamięci Lucien Favre, bo to człowiek, który mocne piętno cisnął na Bundeslidze, prowadził obie Borussie, te z Dortmundu i te z Mönchengladbach, prowadził Hertha BSC. Teraz chwilowo bezrobotny, ale myślę, że to bezrobocie nie potrwa długo. Jeżeli będzie możliwość powrotu do Bundesligi, to skrzętnie z niej skorzysta, a z zawodników tak się zastanawiam. Z tych aktualnych, to chyba Denis Zakaria robi największe wrażenie. Może
wiesz co, Marcin, ja ci tak powiem słowo, chyba trzy takie nazwiska mam w głowie na szybko, no bo Aleksander Frey, no to na pewno, no Stefan tak. Szapuizaj i Siriako Sforza, tak? No też był przecież bohaterem tego Kaiserslautern. No dawno tak. temu, ale... Ale
mocno pogrzebałeś w pamięci. Oczywiście Aleksander Frey przyszedł mi na myśl, natomiast mam w głowie taki mecz derbowy z Schalke, kiedy 0-3 Borussia wyciągnęła na 3-3 i Frey strzelił trzeciego gola, więc w braku sympatii do niego nie chciałem go przypominać. Okay. Natomiast, ale rzeczywiście, no był taki zawodnik, nie ukrywajmy, nie wymarzamy z historii.
No to prawda. No nic, no więc tak zamykając temat, jakiego ty byś się wyniku spodziewał, jeżeli chodzi o reprezentację Szwajcarii, czy 1/8, chyba to jest taka trochę klątwa tej 1/8, no bo widzimy Euro, widzimy Mistrzostwa Świata, odpadali Szwajcarzy w 1/8 finału z takimi reprezentacjami, z którymi no mogliby spokojnie powalczyć, no bo oczywiście tutaj no patriotycznie zawsze Polska najlepsza i tak dalej, natomiast no nie ma co ukrywać, że też potencjałem, no to podobni wtedy byliśmy, albo nawet delikatnie może od Szwajcarów gorsi, natomiast no też Mistrzostwa Świata w Rosji przegrali ze Szwecją 1-0, czyli też z ekipą, dla której awans do ćwierćfinału był wielkim sukcesem i tak Szwajcarzy zawsze w ostatnich latach sobie patrzyli, tak, że Polacy w ćwierćfinale, Szwajci w ćwierćfinale, a nas tam być nie może, więc pewnie taka lekka napinka w tym kraju musi być.
No tak, jest napinka. Jeżeli za punkt odniesienia rzeczywiście weźmiemy wyniki z ostatnich lat na wielkich turniejach, no to cudów się pewnie Szwajcarzy nie spodziewają. Natomiast moje takie ciche marzenie, to może za duże słowo, natomiast po cichu liczę, że jeżeli już typuję ich na tego czarnego konia, to co najmniej do tego ćwierćfinału się dostaną. Myślę, że wyjście z grupy to jest absolutny obowiązek, tak jak na początku rozmowy mówiliśmy, ale wydaje mi się, że potencjał piłkarski uprawnia ich do tego, by myśleć o wyjściu z 1/8 finału. Oczywiście to też zależy, na kogo trafią, ale wydaje mi się, że to jest do zrobienia. I być może uda się do tego ćwierćfinału skoczyć, w co gorąco wierzę.
No i to byłby najlepszy wynik dla reprezentacji Szwajcarii na wielkim turnieju od czasu czempionatu, które organizowali u siebie, czyli 1954 rok, słynne mistrzostwa zakończone cudem w Bernie, kiedy Niemcy pokonali węgierską złotą jedenastkę. Wtedy po raz ostatni Szwajcarzy byli w najlepszej ósemce jakiegokolwiek turnieju, no bo później co najwyżej właśnie 1/8, także no trochę lat minęło i na pewno Szwajcarzy liczą na to, że w końcu tę serię przełamią. Marcin Morzęcki był z nami, TVP Sport.
Dziękujemy, pozdrawiamy, hej.
Pozdrawiamy serdecznie Marcina, natomiast no właśnie, tak jeszcze też odnośnie do Sherdana Shakiriego choćby, czy Granita Chaki, czyli takich zawodników, których ja mam okazję częściej obserwować ze względu na Premier League, no to myślę, że to może być jakaś taka delikatna obawa Szwajcarów, no bo jednak Sherdan Shaqiri to był taki zawodnik, który decydował przez wiele lat o obliczu tej reprezentacji.
No pamiętam, dlatego o nim wspomniałam, bo właśnie mi się kojarzył jako taka gwiazda.
I pamiętamy zresztą no, Mistrzostwa Europy, kiedy strzelił nam pięknego gola z takiego półobrotu. No ale jednak ten sezon w Liverpoolu kiepski i naprawdę mocno schowany był do szafy przez Jurgena Kloppa, więc no tutaj muszą liczyć Szwajcarzy na to, że po prostu w reprezentacji będzie w stanie być może bardziej wypoczęty jednak się odnaleźć, no bo klubowo nie miał szansy potwierdzić swoich możliwości, a kiedy też pojawił się na boisku, no to specjalnie zbyt wiele nie dawał, więc no tutaj ta jego kariera klubowa w taki dziwny sposób się potoczyła, no bo pamiętamy, jak on jeszcze był w Bayernie Monachium, w tym wielkim Bayernie Juppa Heynckesa, który wygrywał Ligę Mistrzów. Później no, przez chwilę był w Interze, przecież nawet trafił do Stoke, czyli do takiego zespołu w Anglii, który no, przez lata był solidny, ale raczej no, nie wychodził poza tę solidność i kojarzył się z taką też toporną trochę grą i raczej miejscami w drugiej połowie tabeli. No i został w tym Stoke do samego końca bytności tej ekipy w Premier League, dopiero po spadku zmienił barwy na Liverpool, no i wydawało się, że może być takim niezłym gościem do rywalizacji, do rotacji i czasami tak bywało, no miał też lepsze momenty, no najlepszym chyba był mecz z Manchester United, kiedy on strzelił dwa gole i Liverpool wygrał 3-1. Po tym spotkaniu pracę stracił José Mourinho, ale no poza tym, no to tak naprawdę, no mimo tego, że też miał udział w zdobyciu pierwszego po 30 latach Mistrzostwa Anglii dla Liverpoolu, no to jednak no, tego momentu i tego okresu swojej karierze do specjalnie udanych zaliczyć nie może. No i pytanie, jak się to właśnie na reprezentację Szwajcarii przełoży. Zagrajmy sobie coś, zagrajmy sobie utwora Chaka, jeszcze tylko tak dodam, Chaka, no to w Arsenalu zdecydowanie częściej zawodnik występujący, a też w tym sezonie mniej trochę tych błędów popełniał niż w latach poprzednich, ale sobie przypominam choćby taki mecz z Burnley, kiedy wybijał piłkę, trafił w jednego z zawodników rywali i skończyło się to stratą kuriozalnego gola dla Arsenalu, więc cały czas rzucany po różnych pozycjach, bo jemu się też zdarza na lewej obronie nawet występować. Też znany piłkarz z tego, że bardzo agresywnie atakuje piłkę, popełniał dużo fauli. Taki niepewny generalnie rzecz biorąc. Też często ta jego odwaga, agresywność sprawia, że w środku pola dużo piłek przejmuje i ma też dobre mecze, jest wybiegany i nie można mu odmówić tego, że jest po prostu niezłym piłkarzem, ale ma momenty, kiedy no, nic mu nie wychodzi i też jest zawsze ryzyko takie wokół niego, że może po prostu coś odwalić, mówiąc kolokwialnie. Także no, taki nieoczywisty na pewno zawodnik w reprezentacji Szwajcarii. No ale tak, zagrajmy sobie utwór, wrócimy za parę minut i będzie z nami Dariusz Skrzypczak, były trener pracujący w klubach szwajcarskich, piłkarz FC Aarau, też no, znany bardzo kibicom Lecha Poznań, były piłkarz też tego klubu i trener w sztabie szkoleniowym, także będzie o czym rozmawiać. Weszło! I jesteśmy ponownie, cały czas audycja Euro Trip. Rozmawiamy sobie o Szwajcarii. No, jak rozmawiamy o Szwajcarii, to dzwonimy do Szwajcarii właśnie, czyli Dariusz Skrzypczak.
Dariusz Skrzypczak.
Były trener Stali Mielec, ale też no, klubów w Szwajcarii. Były piłkarz FC Aarau, człowiek no, związany z tym krajem bardzo, bardzo mocno. Więc troszeczkę spróbujemy podpytać o różne aspekty życia tam. Z tego, co słyszę, mamy już pana Darka z nami na antenie, więc witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam.
Panie Darku, no to tak, żeby uściślić, gdzie się dokładnie dodzwoniliśmy, no bo z tego, co kojarzę, do Szwajcarii, ale gdzie pan pomieszkuje i co u pana słychać?
Pomieszkuję między Szwajcarią a Polską, czyli Poznaniem a Holzigen, to jest dokładnie ta miejscowość w Szwajcarii. Aha. No i na dzień dzisiejszy, a obecnie jestem w Poznaniu, akurat właśnie przedwczoraj byłem do Poznania, także najbliższy czas będę w Poznaniu, w Polsce.
Ale tam, tak jak pan mówi, no też trochę pan kursuje, no i właśnie, ta Szwajcaria, piłka nożna tam jest sportem numer jeden, czy trochę inaczej, różnie to wygląda, jak pan na to wszystko patrzy?
No, rywalizują z hokeistami na lodzie o dyscyplinę sportową numer jeden w Szwajcarii, ponieważ hokej na lodzie jest bardzo popularny, bardzo dużo zawodników z całej Europy występuje właśnie w klubach szwajcarskich, no i bardzo dużo z zawodników szwajcarskich występuje za oceanem, w NHL, dlatego ten sport jest bardzo popularny i odnoszący sukcesy, ale mimo wszystko piłka nożna jest numer jeden na dzień dzisiejszy.
Czyli też dużo widać w szkoleniu młodzieży takich chłopaków garnących się do futbolu i jest taka moda na sport, na piłkę w Szwajcarii?
Tak, żeby to sobie lepiej zobrazować, można sobie wyobrazić, że od 1993 roku jest właśnie bardzo poważnie traktowane szkoleniem zawodników w Szwajcarii, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale rok wcześniej podjęto tą decyzję, żeby właśnie szkolić, czyli w 1992 roku hokeistów na lodzie. Także to nie jest przypadek, że hokej na lodzie w Szwajcarii jest bardzo popularny, odnosi sukcesy. Jeśli się nie mylę, to właśnie reprezentacja hokeja na lodzie jest ostatnio wicemistrzem świata. Obecnie są chyba mistrzostwa Europy, jeśli się nie mylę, są też na tej imprezie i wyszli z grupy, także też coś tam w cudzysłowie ugrają. No ale tak jak powiedziałem, 1992 szerokie szkolenie hokeistów na lodzie, a 1993 szkolenie zawodników. Także to idzie, że tak powiem, łeb w łeb.
Panie Darku, pewnie jeszcze do piłki nożnej wrócimy, do sportu w Szwajcarii, ale mieszka pan tam już tyle lat i chciałabym zapytać o takie różnice między mieszkaniem w Szwajcarii a w Polsce.
Jest to trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, ponieważ nie wiem, co panią aż tak bardzo interesuje, czy życie właśnie sportowe, czy ekonomii.
Nie, no to skupmy się teraz na takim aspekcie społecznym.
Dobrze. No postawię króciutko i na temat, jeśli chodzi o społeczność, to jest kraj, który od samego początku stawia na neutralność i wszystko, praktycznie wszystkie sporne decyzje, jakie są podejmowane, jeżeli coś takiego nastąpi, no to jest referendum narodowe i Szwajcarzy się, naród się wypowiada na ten temat i to jest albo zaakceptowane, albo odrzucone poprzez referendum. Także to już ma ogromną tradycję, to jest tak zwana bezpośrednia demokracja. Także to jest no ciekawe, to jest jeden z nielicznych krajów w Europie, a na pewno na świecie, który właśnie ta bezpośrednia demokracja istnieje i to dla nas Polaków, pozwolę sobie powiedzieć, za nas wszystkich, przynajmniej dla mnie to było takie właśnie coś nowego, coś co bardzo ciekawego jest, że i jak w takich warunkach sobie po prostu można żyć. Także z jednej strony jest to, czujesz się jako odpowiedzialny za ten kraj i bardzo poważnie wierzysz te wszystkie referenda i te wszystkie problemy, że tak powiem, na siebie, ponieważ możesz w tym przypadku coś zmienić, oddając swój głos. Jeśli chodzi o ekonomię, to jest jeden z krajów bardzo wysoko rozwiniętych, mają bardzo mocną walutę na dzień dzisiejszy, chyba się troszeczkę na razie w cudzysłowie w formie żartu frankowiczą, ludziom, którzy w Polsce wzięli kredyty we frankach, ale na dzień dzisiejszy ta waluta jest bardzo, bardzo mocna, oprócz euro i jeszcze kilku innych, no to jest to najmocniejsza, no i ludzie, którzy mają, że tak powiem, troszeczkę nadbyt tych finansów, no to ulokują te pieniążki właśnie we frankach szwajcarskich. To też właśnie o tym świadczy, jest to bardzo innowacyjny kraj, bardzo, bardzo dużo się kładzie właśnie nacisk na tą innowację, ponieważ co po chwilę na każdym kroku można widzieć, że właśnie szkolenia są, centralne kursy, regionalne kursy, żeby właśnie być, że tak powiem, na bieżąco z tymi wszystkimi nowościami technicznymi. A jeśli chodzi o sport, tak już powiedziałem, mają tradycję w tym szkoleniu zawodników od 93 roku i też właśnie po na przykładzie różnych mistrzostw Europy czy mistrzostw świata wyciągają wnioski i próbują się dostosować do tych nowych trendów. Także to życie się toczy bardzo, bardzo intensywnie i bardzo, bardzo szybko, że tak powiem. A jeżeli chodzi o położenie geograficzne, no to ten kraj, ci ludzie, którzy lubią podróże albo lubią właśnie naturę, no to jest jeszcze lepiej położony pod względem, ponieważ tam, jak już tak wcześniej też moim znajomym opowiadałem, co najmniej o miesiąc wcześniej w Szwajcarii wita, że tak powiem, po zimie wiosna, także tam ten wegetacyjny okres szybciej odbywa się, nocy często pada, a w ciągu dnia świeci słońce, także ta przyroda automatycznie rozkwita i widać po prostu gołym okiem i z dnia na dzień tą właśnie kwitnącą przyrodę. Także pod tym względem jest też o wiele, wiele cieplej i co za tym idzie, lepsze warunki do uprawiania piłki nożnej, ponieważ ta zima nie jest aż tak, ze względu na położenie geograficzne, powtarzam, nie jest aż tak mocna, aż tak surowa, jak tutaj w Polsce często to miało miejsce. Mhm. Przykładem jest ostatnia zima. No i można byłoby jeszcze dużo więcej opowiadać na ten temat.
No na pewno sobie trochę parę wątków pociągniemy, natomiast też się zastanawiam nad różnicami w podejściu ludzi, w takim charakterze, w zachowaniu między Polakami a Szwajcarami. Wiadomo, że co człowiek to inny, natomiast mimo wszystko trochę tam jakieś rzeczy z historii czy z tego, jak dany kraj jest zorganizowany, no to też na zachowanie ludzi się przekłada. I widzi pan takie czasami różnice czy podobieństwa między typowym Polakiem a typowym Szwajcarem?
Jeden i drugi naród, jesteśmy bardzo innowacyjni i bardzo kreatywni, nie podlega dyskusji. Może to w Szwajcarii jest troszeczkę to inaczej wygląda, że ci ludzie są bardziej spokojni, może to wygląda z tego, że ta historia ich aż tak mocno nie dotknęła jak nas, Polaków, i u nas właśnie różnie to było. Mam na myśli też właśnie te trzy zabory, co byliśmy przez ponad 150 lat, po 150 lat, jeśli dobrze pamiętam, tak, z historii, no to właśnie nie byliśmy czegoś takiego, nie było czegoś takiego miejsca w Szwajcarii. Także ci ludzie są neosami od samego początku i mają tą największy ten spokój, można by było tak to nazwać, i co za tym idzie, mają tą stabilizację też tą ekonomiczną i polityczną, tam nie ma takich dużych zmian, jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o ekonomię, nie ma takich zawahań, bo nie mieli właśnie odczuli aż tak bardzo i kraj, i społeczeństwo pierwszą czy drugą wojnę światową, i co za tym idzie, automatycznie czuć tą swobodę, może nie, ale ten spokój w podejmowaniu decyzji. No i tu, jeśli chodzi o młodych przede wszystkim ludzi, jeśli oni właśnie kończą tę swoją edukację na poziomie szkoły zawodowej czy liceum, no to mają zapewnione, nie jest łatwo oczywiście, ale mają zapewnione tą pracę, ponieważ bezrobocie jest bardzo niskie w Szwajcarii, a co za tym idzie, ci młodzi ludzie mają start może troszeczkę łatwiejszy niż właśnie większość rówieśników, ich rówieśników w Polsce, i co za tym idzie, to właśnie oni są spokojniejsi o to wszystko. Ale ja myślę, że aż tak większych różnic nie ma, jeśli chodzi o podejście mentalne, też mają swoje problemy, też mają swoje emocje, także aż tak dużo różnic nie ma. Moim zdaniem oczywiście.
Wiemy, że w Szwajcarii można posługiwać się językiem niemieckim, francuskim, włoskim, stąd moje pytanie, jakim pan językiem się posługuje i czy faktycznie, nie wiem, no taki przykład telewizji, można znaleźć telewizję właśnie w tych językach? Że przyłączamy kanał, to jest po niemiecku, przyłączamy kanał po francusku. I jaki język dominuje w Szwajcarii i jakim pan posługuje się na co dzień?
Ja właśnie trafiłem od samego początku, czyli od 1994 roku do niemieckojęzycznej części Szwajcarii, dlatego uczyłem się języka niemieckiego i na dzień dzisiejszy właśnie władam językiem niemieckim, ale to, co właśnie pani zauważyła, mnie wymieniła trzy języki, ale jeszcze do tego dochodzi, jest tak mało znany w Polsce taki tak zwany język romansz, to jest taki troszeczkę łamany w cudzysłowie między francuskim a niemieckim, czyli tak naprawdę to cztery języki panują w Szwajcarii, no ale najbardziej powszechnym jest język niemiecki i w parlamencie w Bernie obowiązuje język niemiecki, ale tam praktycznie każdy z obywateli Szwajcarii włada co najmniej dwoma, trzema, czteroma, nawet czy nie rzadko się zdarza pięcioma językami obcymi, ale język niemiecki panuje właśnie wśród polityki, ale to, co właśnie pani też zauważyła lub zapytała, jak to wygląda w telewizji, to rzeczywiście są te trzy najważniejsze, ten francuski, angielski, włoski i niemiecki, i przełączając programy, to właśnie można wybrać odpowiedni język pod siebie, także tych programów jest bardzo dużo, ale w tych właśnie trzech językach. A to już było od dawien dawna taka właśnie, to jest z racji tych, że to jest właśnie położenie geograficzne, że bardzo graniczą z Włochami z jednej strony, z Francuzami, z Niemcami, i to miało właśnie duży wpływ na to, że właśnie są trzy języki plus ten język czwarty, który wspomniał, romansz, który które panują właśnie w Szwajcarii. To jest z jednej strony coś stosunkowego, to my mamy jednolitość, jeżeli chodzi o język pewnie polski, głównie, że tak powiem, prawda, ale to też jest oczywiście zaletą, ale no, jak ktoś jak jedzie właśnie do Szwajcarii, no to może rzeczywiście trafić na coś takiego i być to coś nowego dla nas, jako Polaków podróżujących do Szwajcarii.
No coś, co się kojarzy jako jedna z takich rzeczy najbardziej charakterystycznych dla Szwajcarii, no to są te zegarki i moje pytanie stąd, czy rzeczywiście to też jest w Szwajcarii bardzo obecny taki kult tych zegarków szwajcarskich, zarówno pod kątem tego, że każdy Szwajcar musi mieć dobry zegarek i że wszyscy chodzą jak w zegarku, czyli że nie ma tam spóźnień, jak ktoś o minutę spóźni, to już jest od razu dramat i czy pan na przykład też taki zegarek szwajcarski sobie z tego względu jakoś tam sprawił?
Nie, no rzeczywiście są bardzo, bardzo znane te zegarki, rzeczywiście wysokiej jakości są te zegarki, ten biznes, jeśli chodzi o zegarki, to gdzieś od 1500 roku powstał i jest te wszystkie lata, wieki, modyfikowany, ulepszany, także to nie jest przypadek, że są właśnie znane te zegarki szwajcarskie i bo rzeczywiście cena też jest bardzo wysoka, ale jakość jest bardzo wysoka, ale jeśli chodzi o tą właśnie punktualność, to nie wiem, czy to jest związane właśnie z tą jakością zegarku, po prostu to jest ten etos pracy w Szwajcarii, że i nie tylko te niemieckojęzyczne części, we francuskiej jest troszeczkę inaczej, we włoskiej też troszeczkę inaczej, ale ogólnie jest to bardzo wysokie etos pracy i to jest właśnie ten etos pracy też związany z tym, że tam nie wypada się po prostu spowziąć do pracy i to od najmłodszego. I później to właśnie ci młodzi ludzie właśnie uczą się tego, że to jest właśnie punktualność bardzo ważna w tym etosie pracy, no to biorą to ze sobą i w zakładzie pracy, czy w swoją firmę, czy w klubach sportowych, gdziekolwiek się pracuje, no to właśnie tam rzadko właśnie się spotyka, oczywiście się spotyka, ale bardzo rzadko, to, że ktoś się właśnie spóźnia i to właśnie z tego wynika. Jakość zegarków tak, ale właśnie etos pracy to jest dwa. No oprócz tych zegarków, no to jest to bardzo, bardzo popularne właśnie te czekolady szwajcarskie, także ja jeszcze przez te wszystkie lata przyjeżdżając do Polski od czasu do czasu właśnie też jako prezent brałem te czekolady, no i rzeczywiście wszyscy sobie chwalą, bo ten smak, co prawda to jest czekolada niby ta sama, ale ten smak jest troszeczkę inny, nie wiem, czy to wynika właśnie, że mleko jest troszeczkę inne, czy coś takiego.
Tylko wejdę słowo, chyba ta słynna ta Toblerone, tak? To też jest czekolada właśnie szwajcarska.
Tak, tak. Dokładnie tak. Także rzeczywiście, no smakuje ta czekoladka, ale też jest bardzo, bardzo właśnie popularna także nie tylko zegarki, ale również czekolada.
No i też sery, tak, więc o tej kuchni sobie też jeszcze trochę tam pogadamy, natomiast ja tak właśnie zastanawiałem się też pod kątem tego życia w Szwajcarii. Możemy obiektywnie stwierdzić, że no po prostu standard życia tam jest wysoki i no i ceny wysokie, drogo po prostu się żyje w Szwajcarii, czy to nie jest tak wcale koniecznie?
Zgadza się. Jest, jeśli się nie mylę, na dzień dzisiejszy najdroższy kraj w Europie. Czy różnie to bywa, ponieważ Norwegowie lub Szwajcarzy właśnie od czasu do czasu się zamieniają miejscami, że tak powiem, ale rzeczywiście, jeśli my Polacy jedziemy do Szwajcarii i zamierzamy iść do restauracji czy na zakupy po prostu, no to rzuca się w oczy, że jest po prostu bardzo drogi. Może to też wynika z tego, że franc szwajcarski na dzień dzisiejszy, jeśli się nie mylę, to jest chyba 4 złote, tak, 4,15, 4,10 ten kurs, nie frankę, złoty, także to proszę sobie wyobrazić, tak, za jednego franka dostaniemy 4 złote 10 groszy, albo musimy zapłacić za jednego franka 4 złote 10 groszy, no i co za tym idzie, to automatycznie te wszystkie ceny są drogie, ale będąc w Szwajcarii, to już troszeczkę jest inaczej, ktoś jak jedzie do Szwajcarii i ma miejsce pracy, no to też zarabia odpowiednio i wtedy też ten przelicznik troszeczkę inaczej wygląda, ale jedno jest pewne, że dla turystów, szczególnie dla Polaków, jak jedziemy do Szwajcarii, no to jest jeden z najdroższych, jeśli nie najdroższy kraj, to fakt.
Jest duże takie poczucie związania z narodowymi barwami, z reprezentacją, no bo mogłoby się wydawać, że skoro takie wielokulturowe społeczeństwo, tyle tych języków, to aż takiego przywiązania nie ma, ale na przykład jak, nie wiem, reprezentacja właśnie Szwajcarii gra, no to wielu ludzi kibicuje, jest kolorowo, trochę tak jak w Polsce, czy jednak właśnie widoczna jest ta różnica?
Tak, jak w Polsce, to można porównać, że jesteśmy na tym samym bardzo wysokim, bardzo dobrym poziomie, ponieważ jeżeli gra reprezentacja Szwajcarii, to tylko widać dwie farby i właśnie czerwono-biali, no i ten stadion rzeczywiście jest tylko w tych barach jest, że tak powiem, przystrojony, ale gdziekolwiek, czy to jest niemiecko, czy francusko, czy niemieckojęzyczna część, to właśnie to poczucie narodowościowe jest bardzo ogromne w Szwajcarii i widać po prostu to, że każdy obywatel jest dumny z tego, że jest Szwajcarem i to widać po prostu przy okazji takiego meczu międzypaństwowego od razu i bardzo, bardzo nagminnie.
Natomiast no też wiemy, że te sporty właśnie narciarskie, narciarskie są pewnie w Szwajcarii bardzo popularne i zastanawiam się, że na przykład Simon Amann, skoczek narciarski, znają go ludzie w Szwajcarii, czterokrotny mistrz olimpijski, złoty, czy on bardziej w Polsce znany, bo w Polsce skoki popularniejsze niż w Szwajcarii?
Bardziej w Polsce jest znany Simon Amann. Proszę sobie wyobrazić, że wielokrotny mistrz olimpijski, i to odbiło się takim troszeczkę echem, że zdobył to mistrzostwo olimpijskie raz, drugi, pojechał za 4 lata, znowu zdobył, także przyjechał, cieszyli się Szwajcarzy, ale był szybko zapomniany. Może to właśnie wiąże się z tego, że to nie jest aż tak bardzo popularne, jeśli chodzi o skoki narciarskie w Szwajcarii, bardziej właśnie czy to właśnie zjazd, czy slalom gigant, te dyscypliny typowo narciarskie są bardziej popularne w Szwajcarii niż skoki narciarskie. Także do tego nie przywiązują większej wagi i ja mam takie moje zdanie, że Simon Amann bardziej jest popularny w Polsce niż w Szwajcarii. Z tego, co ja słyszę i widzę przynajmniej na telewizji. Ale jeśli chodzi o inne właśnie te dyscypliny alpejskie, no to rzeczywiście mają ogromne tradycje. Wiąże się to z tego, że to też bardzo typowy górski alpejski naród i tam bardzo duże, jeśli są wakacje, czy nie tylko wakacje, czy jest na przykład weekend, no to dzieciaki, starsi ludzie, no praktycznie w każdej kategorii wiekowej można widzieć tych ludzi na tych strokach naciarskich, tam bardzo dużo ludzi jeździ na latach, a co za tym idzie, bardzo dużo jest tych właśnie talentów, utalentowanej młodzieży, no i co za tym idzie, ma być to przyłożenie w rywalizacji międzyeuropejskiej, międzyświatowej, i oni mają bardzo dużo sukcesu. Wiąże się z tej popularności przede wszystkim właśnie tych dyscyplin alpejskich w Szwajcarii. Mają bardzo dobre warunki, nie stać ich również na to, na uprawianie właśnie tego drugiego, bardzo drugiego, bym powiedział, nawet sportu, jakim jest właśnie zimowe alpejskie dyscypliny, ale mają później przez to bardzo dużo sukcesów.
Czekoladę mówi pan, że czasami przywozi znajomym, no to też sery się zdarza, no bo Emmentaler, no to chyba taki najbardziej, że tak powiem, endemiczny i taki emblematyczny dla Szwajcarii.
No jest bardzo dużo. Tak jak właśnie od regionu, to znaczy jest dużo tych serów, to nic nowego, że tak powiem, ale mają też ogromną tradycję, bo troszeczkę sięgnę do historii Szwajcarii. My jeszcze krótko przed pierwszą wojną światową to był jeden z biedniejszych krajów alpejskich w Europie, ponieważ to związało się z tym, że nie było tak dużo właśnie tych dróg wybudowanych, infrastruktury, inaczej wyglądało. I tam można powiedzieć, zima trwała prawie 6 miesięcy. Jak tam napadało bardzo dużo śniegu po 6-7 metrów, no to wszystkie szlaki górskie były pozamykane i co za tym idzie, ludzie mogli tylko po prostu wyprodukować to, co byli w stanie, czyli latem krowy, że tak powiem, lub owce do właśnie na te hale alpejskie, górskie były sprowadzane, z tego się robiło sery. Nie to było praktycznie wszystko, jedyne pożywienie, albo jedno z nielicznych jakościowo pożywienie Szwajcarów, dlatego jedną z tych narodowych potraw na dzień dzisiejszy, jak ktoś jedzie właśnie do Szwajcarii, to polecam właśnie to zwane fondue. To jest właśnie ten ser górski topiony plus ziemniaki i do tego ogórek kiszony. I to było właśnie ich jedyne, można powiedzieć, w tamtych czasach pożywienie. I to jest bardzo dużo tych rodzajów właśnie tych serów fondue, ale z każdego regionu są również sery te żółte, o których pan właśnie teraz mówi, i one są rzeczywiście, no to jest sprawa gustu, ale jest z czego wybierać. Ja z kolei bardzo lubię, to jest taki ser niedalego Friburga, właśnie w kierunku do Berna, i tam właśnie Le Gruyère się nazywa ta firma, która produkuje te sery, to właśnie też z mleka alpejskiego, z tych gór, które są wyprowadzane do tej gór na początku marca, kwietnia, w zależności od tego, jaka jest ta wiosna, i później październik, połowa listopada te krowy sobie sprowadzają z powrotem do z gór wysoko i z tego się robi mleko. No smakuje to rzeczywiście, sprawa gustu, ale bardzo dobrze smakują te sery. Także jest z czego wybrać.
Jasne, panie Darku. No to trochę o tym mówiliśmy, o tych atutach Szwajcarii, jeśli chodzi o zwiedzanie, no to tak na panu osobiście, co największe wrażenie zrobiło i takie konkretne miejsce, jedno czy dwa, jakby pan miał polecić miasto czy jakiś region, no to co by pan polecił w Szwajcarii?
No ciężko rzeczywiście, bo każdy z nas ma inne zainteresowania, ale mimo wszystko pozwolę sobie powiedzieć, że dla mnie do niedzielszego, co zauważyłem, no to staramy się też właśnie i z żoną i z rodziną zwiedzać praktycznie w każdy, czy to szwajcarska część, włoska część Szwajcarii, czy francuska, czy niemiecka. No ostatnio byłem, akurat mieliśmy czas i była piękna pogoda, jeśli pogoda dopisuje, to chyba nic nowego nie będzie dla was, ale właśnie zobaczyć tą właśnie, co jest na tej Czechowicie, kolację Toblerone, ta góra, która się nazywa Matterhorn, to jest coś pięknego do zobaczenia. Faktycznie to jest ponad 4000 metrów wysokości. Są fakt, jak tam dojechać i w tej części, w ten Interlaken, ta miejscowość, gdzie ta góra właśnie się znajduje, gdzie stoi, że tak powiem. Oprócz tego te wszystkie inne szczyty górskie powyżej 4000, które mają, jeżeli właśnie do pogoda dopisuje, mam na uwadze pogodę podstówkową, jak ja to mówię, że niebieskie niebo, słoneczko świeci, no to jest przepiękny klimat, przepiękna atmosfera i ten śnieg na tych stokach górskich, no to jest coś pięknego do zobaczenia. Blisko właśnie Matterhorn znajduje się też coś pięknego do zobaczenia, to jest, można powiedzieć, miejscowość w skale, wyrzeźbiona, zrobiona i to jest tak zwane Jungfraujoch. I ten można też właśnie, będąc na tym właśnie Jungfraujoch, to jest ponad 3000 metrów nad poziomem, można, jest też jeden z większych, bardzo znanych lodowców i można wejść do środka do tego lodowca i zobaczyć, jak to właśnie tam wygląda i to można też właśnie zwiedzać, plus to ma się to miejscowość, która, jak mówię, to jest miejscowość, ale to jest właśnie w skale wybudowana, różne restauracje i tak dalej, to można zobaczyć, także to jest też ten region właśnie Jungfraujoch, bardzo ciekawe do zobaczenia. Matterhorn, Jungfraujoch, oczywiście Lucerna, przepiękne miasto, Lausanne, przepiękne miasto, Genewa nad Jeziorem Genewskim, bardzo ładne miasto. No, można było jeszcze wiele innych rzeczy proponować, ale to jest też zależne od tego właśnie, kto co lubi. A ja mimo wszystko Matterhorn. Matterhorn, numer jeden, tak bym to nazwał.
Jasne, no dobrze, panie Darku, no, tak na koniec w dwóch słowach, co u pana słychać, tak jeśli chodzi o pracę, no bo kibice pamiętają jeszcze na początku sezonu Stal Mielec, skończyło się to dosyć szybko w Ekstraklasie, no i teraz, tak jak słyszymy, trochę było czasu wolnego, zwiedzania, no ale jakiś powrót do pracy się szykuje, oferty są, trochę pan nogami przebiera, czy na spokojnie to wszystko?
Na spokojnie. Może to też wynika z tego, że nabrałem troszeczkę więcej dystansu, bo właśnie do tego, jak to właśnie piłka nożna zawodowa wygląda w Polsce, nie po tych doświadczeniach i w Lechu Poznań, i w Stali Mielec, ale to jest kwestia czasu, kiedy wrócę na boisko jako trener i to będzie miało miejsce, ale podchodzę do tego bardzo spokojnie. Ofert, niestety nie ma zbyt wiele, ale... Tak jak powiedziałem, przyjdzie odpowiedni moment i powrócę na boiska piłkarskie.
Tutaj tak można, bym powiedział, oczywiście z puszczeniem oka powiedzieć, że ofert nie ma, dlatego teraz pan wrócił do Poznania, no bo w Szwajcarii takie drogie życie, no to może lepiej, żeby się pojawiły, no bo jak trzeba za coś w tej Szwajcarii funkcjonować i życie, jak nie ma dopływu gotówki, no to lepszy Poznań, ale to wiadomo, oczywiście wszystko z uśmiechem i na pewno coś tam odłożone pan ma, także tutaj na spokojnie też to wszystko trzeba zrozumieć. Panie Darku, dzięki wielkie za
Dziękujemy
rozmowę.
Wszystkiego
bardzo. Dobrego, pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.
Dariusz Skrzypczak z nami, jak
tak,
widać.
Ile rzeczy dowiedzieliśmy się na temat Szwajcarii od pana Darka.
No bardzo dużo, ale też taki talent, jak widać, oratorski jest do opowiadania.
Otóż
więc
to.
Też, panie Darku, jeżeli jeszcze pan nas słucha, no to jakby się jednak okazało się, że tych ofert nie będzie i za rok, i za dwa, to zapraszamy do nas do radia, jakąś tutaj fuchę znajdziemy i też ugościmy, może tak nie do końca po szwajcarsku, ale jakoś tam, prawda, sobie tutaj też po polsku poradzimy i zresztą, no ta kuchnia polska, no to w pewnych takich aspektach ma niektóre rzeczy podobne, no bo jak sobie teraz kojarzę, no to pan Darek związany z Poznaniem, no to tam też mamy te pyry z gzikiem, tak? No to tutaj też mówił pan Darek o tych ziemniakach gdzieś tam też właśnie z serem czy z twarogiem, tak? No to jest wszystko takie trochę podobne, więc wiadomo, zależy od regionu, od upodobań, ale podejrzewam, że też to jest taki przysmak, który pan Darek wielokrotnie jadł, byłby zadowolony, gdybyśmy tutaj go zaserwowali, także
może kiedyś.
Można powiedzieć, że się polecamy, ale mam nadzieję, że też już tak abstrahując od tego, od tych, prawda, żałosnych umizgów, czy prawda, humoru, no to wydaje mi się, że fajnie tutaj udało się przekrojowo to wszystko przedstawić. Przypominam, Szwajcaria już 12 czerwca, czyli dzień po otwarciu w sobotę, nie tą najbliższą, tylko jeszcze następną, gra swój pierwszy mecz na Euro w Baku z Walijczykami. No to też trzeba w ogóle o tym pamiętać, że te podróże mogą Szwajcarię trochę wykończyć i pytanie, jak sobie z tym poradzą, no bo pierwszy mecz grają w Baku, później grają w Rzymie z Włochami 16 czerwca i 20 czerwca z Turcją znowu w Baku, więc będą tak kursować między Azerbejdżanem i Włochami. Średnio się to wszystko ułożyło i średnio to podsumowuje całą ideę organizacji Mistrzostw Europy w 12 krajach, no ale to już wiele na ten temat powiedziano, wiele napisano, a
nie od nas
to
zależy.
I tak się, no, po prostu nie zmieni się, bo już jest za późno. Monika Wądowska,
Wojtek Piela
i też pozdrawiamy w imieniu naszego realizatora Simona Amana, który, jak się okazało, jest bardziej popularny w Polsce niż w Szwajcarii. Szwajcarii. To była audycja Eurotrip. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
Dziękujemy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.